Przed mikrofonem Grzegorz Gil, audycję realizuje Jarosław Gołofit, a my w dzisiejszym GPS, globalnym punkcie spojrzenia, popatrzymy na sytuację w Georgii. Ale drodzy Państwo, ta muzyka na wejście może wprowadzać Państwa w błąd, biorąc pod uwagę też moje słowa sprzed kilku sekund, bo Georgia to w języku angielskim nie tylko jeden ze stanów wahających się z tak zwanych swing states, ale to Gruzja. I o tym transkontynentalnym państwie będziemy rozmawiać w pierwszej godzinie mojej audycji. Audycji, w której szukamy orientacji wśród problemów i wyzwań współczesnego świata. GPS to program o przenikaniu się tego, co globalne, z lokalnym i na odwrót. Razem z moimi gośćmi spoglądamy na punkty styczne, sporne i zapalne w globalnej polityce, która jest bliżej niż nam się wydaje. Serdecznie zapraszam, drodzy Państwo, a zapraszam z moim gościem. Drodzy Państwo, jest nim w pierwszej części pan dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowej. Dobry wieczór, Andrzeju. Bardzo dziękuję, że jesteś z nami już po raz drugi, jeśli dobrze liczę, po dłuższej przerwie.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Tak, drugi raz jestem.
Drodzy Państwo, choć wielu z nas z uwagą śledzi wybory w USA, nie może umknąć nam ostatnie głosowanie w Gruzji, której, tak jak już powiedziałem, angielska nazwa Georgia jest homonimem jednego z amerykańskich swing states w tak zwanym pasie słońca. Czy Gruzja jest państwem wahającym się, ale ta Gruzja na Kaukazie, a nie Georgia w Stanach Zjednoczonych? Na czyim pasku chodzą Gruzini? Kto wygrał ostatnie wybory? To pytania na naszą pierwszą część GPS. Po przeplataną muzyką utrzymaną w konwencji gruzińskiej, kaukaskiej. Zaczniemy, drodzy Państwo, nieco prowokując mojego gościa, pana doktora Andrzeja Szabaciuka, od tego porównania Gruzji do państwa wahającego się, czyli nie tyle stanu swing state, ale państwa, które się waha, patrząc na jej nowożytną historię. Gruzję łączy z Ukrainą między innymi dokładnie niemal ta sama data roczna odzyskania niepodległości, a zatem to stosunkowo młode państwo, które przecież kiedyś do ruskiego miru, do ruskiego świata należało. To w pierwszych kilkunastu minutach, zaś chwilę po 22:30 zastanowimy się, jak ta Gruzja powyborcza wygląda, będzie wyglądać i co to oznacza także dla europejskich aspiracji Gruzinów. A teraz, drodzy Państwo, news dnia, ponieważ dr Andrzej Szabaciuk właśnie wrócił z Gruzji, a zatem po raz kolejny, drodzy Państwo, rozmawiamy z osobą, która dotykała tych wydarzeń, tych procesów, ale zanim powiesz nam, Andrzeju, o tych swoich odczuciach, obserwacjach i podzielisz się, mam wrażenie, w sposób kompleksowy po raz pierwszy właśnie w studiu Radia Lublin, Polskiego Radia Lublin, to mam do ciebie pytanie. Gruzja, niewielkie państwo kaukaskie, jeśli dobrze pamiętam, czy niespełna 4 miliony mieszkańców, państwo znajdujące się w miejscu bardzo charakterystycznym na przecięciu wpływów mocarstw. Gdybyśmy mieli wspomnieć historię, Gruzja należała kiedyś do ruskiego miru, prawda? Te wpływy świata rosyjskiego w Gruzji, czym je mierzyć historycznie?
To jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście historia Gruzji jest o wiele bogatsza i sięgająca o wiele dalej wstecz, bo to jest przecież jedno z pierwszych państw chrześcijańskich, które przyjęło chrześcijaństwo jeszcze w IV wieku po Chrystusie. Więc i drobek kulturalny, i dziedzictwo historyczne Gruzji są wyjątkowe. I prawda jest taka, że nawet w momencie, kiedy Rosja rozpoczęła proces podboju Kaukazu, podboju Gruzji, to też Rosjanie czy carat mieli świadomość tego dziedzictwa, także dziedzictwa duchowego, czyli cerkwi prawosławnej, której matryka jest znacznie starsza niż cerkwi rosyjskiej. Więc oczywiście próbowano budować ten pomost przede wszystkim w oparciu o te więzi duchowe, pokazując jedność świata prawosławnego. I do dzisiaj tak naprawdę Cerkiew Prawosławna Gruzińska, ona w dużej mierze jest bliska prawosławiu rosyjskiemu i na tym, można powiedzieć, dyplomatycznym, tej sferze dyplomatycznej, ona wspiera te działania prowadzone przez patriarchę Cyryla w jego sporach między innymi z cerkwią ukraińską, ale nie tylko, przede wszystkim z cerkwią grecką, z patriarchą komunicznym Bartłomiejem. Tak więc widzimy taką dość ciekawą sytuację, która potem występuje też w Armenii, czyli cerkiew, która jest jednak w pewnej mierze częścią tego świata, powiedzmy, bardziej prawosławnego może niż ruskiego, i społeczeństwo, które w przeważającej mierze jest prozachodnie, proeuropejskie. Ponad 60% Gruzinów chce być częścią Unii Europejskiej. Podobnież według różnych sondaży powyżej 50% Gruzinów chciałoby być częścią NATO. Więc z tego punktu widzenia Gruzja nie jest państwem tak naprawdę wahającym się i zakotwiczonym tak bardzo mocno w tym świecie ruskim. Ale z drugiej strony jest państwem niewielkim i jako państwo niewielkie Gruzja musi się liczyć z tym, jakie zagrożenie niesie ze sobą sąsiedztwo z Federacją Rosyjską. My sami jesteśmy sąsiadami Federacji Rosyjskiej, więc mamy tego świadomość, jakie zagrożenia się wiążą z takim sąsiedztwem, a Gruzja, dodajmy, podkreśliliśmy to wcześniej, jest państwem niewielkim. Dodatkowo 20% terytorium Gruzji jest obecnie okupowanych przez de facto Federację Rosyjską, bo to Rosjanie tam te tereny Abchazji czy Osetii Południowej kontrolują. I jest to taki instrument, który Rosjanie mogą wykorzystywać w polityce wobec Gruzji. Dajmy też, że na przestrzeni ostatnich lat ta linia demarkacyjna, te obszary kontrolowane przez Rosję, to nie była linia stała. Rosjanie przesuwali ją niejednokrotnie w głąb terytorium gruzińskiego i tak naprawdę władze Gruzji nie są w stanie temu przeciwdziałać. Więc te związki, oczywiście, o których mówimy z Rosją, one może nie tyle bazują na koncepcji ruskiego miru, co bardziej na pewnych połączeniach, powiązaniach, które sięgają nie tylko Związku Radzieckiego, ale nawet wcześniej, bo Gruzini są znani jako kupcy, jako przedsiębiorcy, którzy działają bardzo sprawnie na rynku rosyjskim. Sam przywódca gruzińskiego marzenia, Bdzina Iwaniszwili, przecież jest oligarchą, biznesmenem, który dorobił się majątku w Rosji właśnie. Więc Gruzini z tego względu może są częścią tego świata ruskiego, ale nie pod kątem kultury czy pod kątem jakichś dążeń do bycia w jedności z Rosją, bo ewidentnie ich dążenia raczej są skierowane na zachód. Tylko problem jest inny. Problem jest taki, że oni też po części, przynajmniej część polityków gruzińskich, to są realiści i oni mają świadomość tego, że integracja z Zachodem nie będzie taka prosta i dlatego też muszą dość ostrożnie formułować swoje cele polityczne i decyzje polityczne, bo to się może skończyć dla nich czasami bardzo niekorzystnie.
A zatem zwracasz uwagę na to, że w tym ruskim mirze, w sensie kulturowym, nie etnicznym absolutnie, bo rozmawiamy tutaj o innym etnosie, o zupełnie innym języku, o innym alfabecie, a zatem polityka cyrylicą pisana nie jest w Tbilisi, choć niewątpliwie Gruzini też mówią po rosyjsku, ale to, na co też chcę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, oczami wyobraźni możemy sobie zobaczyć Gruzję, która leży na Kaukazie, graniczy z Rosją, graniczy z Turcją, Armenią i Azerbejdżanem. No i generalnie rzecz biorąc ma także linię brzegową z Morzem Czarnym. Tak jak już mówiłem, około 4 miliony mieszkańców. Zasadniczo Gruzini są narodem homogenicznym, choć mamy tam także przecież mniejszości etniczne Rosjan, Azerów czy Ormian. O tym elemencie kultury, religii wspomniałeś. można powiedzieć, że ciśnie mi się na słowo pytanie o prorosyjskość Gruzinów w kontekście tego, że ja rozumiem, że oni są świadomi proporcji tego, że nawet ten kierunek europejski jest, będzie dla nich był i będzie skomplikowany. Czy te sentymenty rosyjskie nadal są obecne, bo Rosja daje im pewne możliwości, przestrzeń chociażby robienia biznesów. Mówiłeś o założycieli ulu partii Gruzińskie marzenie, o które jeszcze zdążymy powiedzieć później. Prorosyjskość, neutralność, czy wręcz jakieś rosnące antyrosyjskie sentymenty? Co zauważyłeś w swoich badaniach, a także z ostatniej wizyty w Tbilisi?
To znaczy, ja myślę, że to nie jest takie proste, bo ten sam problem możemy podnieść w kontekście Turcji na przykład. Czy Turcja jest państwem prorosyjskim, czy jest państwem antyrosyjskim? I tak naprawdę ciężko na takie tak postawione pytanie odpowiedzieć, bo z jednej strony Turcja wspiera Ukrainę, na przykład chociażby ten wspólny projekt pracy nad dronami, ten Bayraktar chociażby, którego nie sprzedała Turcja Rosji, też nie oparła w sankcji, inaczej, nie poparła wszystkich sankcji nałożonych na Rosję, ale z drugiej strony też no, ta polityka nie jest wyraźnie prorosyjska. Ale to też po części wynika z tego, że Turcja, podobnie jak Gruzja, ma świadomość tego, że na przykład rolnictwo tureckie czy gruzińskie czerpie określone korzyści z tego, że na przykład nie oparły te państwa sankcji nałożonych na Rosję. I w konsekwencji nie zostały objęte embargiem rosyjskim. I na przykład teraz, kiedy w Rosji jest problem z masłem, czy wcześniej był z jajami, masło w tym momencie w Rosji kosztuje ponad 12 złotych mniej więcej w przeciwieństwie na złotówki za kostkę. I tego masa brakuje na rynku.
12 zł za kostkę masło dzisiaj w Rosji, tak? I brakuje go na rynku. Drodzy Państwo, tak. Zobaczcie, w jakich warunkach my funkcjonujemy w Polsce. No, myślę, że Rosjanie mają czego nam zazdrościć. Trochę oczywiście żartuję. 12 zł, dobrze. I mówisz o tym maśli, o tych jajach i co?
No i właśnie to masło w tym momencie trafia tam głównie między innymi z Turcji, tak? Turcja stała się jednym z głównych eksporterów masła do Federacji Rosyjskiej, ale podobnie jest z Gruzją. Gruzini po tej pełnoskalowej agresji Rosji, ale już wcześniej, już po 2014 roku, po tej pierwszej fazie agresji Rosji na Ukrainę, oni czerpali określone korzyści, mam na myśli gospodarkę gruzińską, z tego, że nie tyle może nie opowiedzieli się wprost po stronie Rosji, ale przynajmniej zachowali się biernie. Nie ogłosili sankcji, czyli próbowali tak balansować między Zachodem i Wschodem. Ale to też wynika, tak samo jak w przypadku Turcji, z tego, że na przykład w Gruzji w roku 2023 było 1 300 000 turystów rosyjskich.
W którym roku? W 2023.
Ale jeszcze przed...
Milion turystów, drodzy Państwo, w ciągu roku, tak. w państwie, które liczy niespełna 4.
Ale zauważmy, że przed pandemią to była jeszcze większa liczba. Nawet około 2 000 000 turystów rocznie. Czyli Gruzja w momencie, kiedy Rosja była obłożona sankcjami i możliwość wyjazdu za granicę na wakacje dla Rosjan była coraz bardziej utrudniona, to właśnie Turcja, Gruzja to były Armenia to były jedne z najbardziej popularnych kierunków turystycznych. A po 2022, po tej pełnoskalowej agresji, dodatkowo ponad 100 tysięcy Rosjan wyjechało z Federacji Rosyjskiej, obawiając się wcielenia do armii i tam osiedliło się. Mam na myśli Gruzję. Otworzyło swoje przedsiębiorstwa, wynajęło mieszkania, kupiło mieszkania. Więc to jest też napływ gotówki, który obserwujemy w Gruzji, znaczny napływ gotówki i inwestycji. Co 12 przedsiębiorstwo gruzińskie to jest założone właśnie przez obywateli Federacji Rosyjskiej. Więc to też pokazuje, jak bardzo to wpływa na gospodarkę gruzińską. Gruzja ma w tym momencie wzrost PKB powyżej 10% w skali roku. Więc
nie bójmy się słowa, jest to zasługa także przebywających tam obywateli Federacji Rosyjskiej, szukających szans na biznes.
Tak, ale też uciekających między innymi
przed poborem
tak, do armii. Więc, no i też oni otwierają się na turystów, bo prawda jest taka, że te przedsiębiorstwa, które oni otwierają, one są też częściowo nastawione na turystów rosyjskich, na przykład, ale też na migrantów rosyjskich, czyli na przykład siłownie, jakieś spa, strony piękna i różne tego typu właśnie usługowe przedsiębiorstwa, które, no, czy nawet hotele, obrót nieruchomościami, to częściowo przejmują Rosjanie, aby to, te usługi oferować turystom czy migrantom rosyjskim. Więc tutaj gruzińskie marzenie, obecnie rządzące w Gruzji, ma świadomość tego, jakie to są ogromne korzyści, już nie mówiąc nawet o tych kwestiach innych, na przykład obchodzeniu sankcji, bo nie jest tajemnicą, że Gruzja uczestniczy w tym procederze obchodzenia sankcji.
Tak zwany import równoległy.
Dokładnie, ale także na przykład przez Gruzję, czasami także za pośrednictwem Azji Centralnej, większość samochodów, nawet nowych, trafia do Federacji Rosyjskiej. To widać nawet na ulicach Gruzji, ilość Toyot hybrydowych czy nowoczesnych japońskich, amerykańskich samochodów. Jest znacznie ich więcej w Tbilisi na przykład niż nawet w Lublinie. Nie? Więc to widzimy, że Gruzja stała się takim państwem, które zaczęło zaopatrywać Federację Rosyjską w pewne produkty, które są w konsekwencji sankcji po prostu niedostępne dla Rosjan. I Rosjanie, a częściowo też Zachód tolerują, czy Rosjanie tolerują, Rosjanie to akceptują i cieszą się z tego powodu, a Zachód toleruje to, bo wiedzą o tym bardzo dobrze, że taki proceder ma miejsce, ale próba jego zatrzymania może skończyć się napięciami. I tak naprawdę te napięcia, które obserwujemy w kontekście integracji Gruzji z Unią Europejską.
No bo Andrzeju, oficjalnie rzecz biorąc, taki reality check, czy Gruzja ma status państwa kandydującego do Unii Europejskiej?
Tak, były tam pewne problemy, były problemy z tym, ale w końcu uzyskała ten status. To po części też wynika z takiej dość moim zdaniem rozsądnej polityki Unii Europejskiej, że nie możemy karać proeuropejskiego społeczeństwa gruzińskiego za to, że władze Gruzji teoretycznie są proeuropejskie, bo jeżeli przeanalizujemy program gruzińskiego marzenia, to tam kwestia integracji z Unią Europejską jest jednym z kluczowych elementów. Mhm. Tylko, że oni mówią wprost, że dla nich integracja z Unią Europejską musi przebiegać na ich zasadach, co jest oczywiście kuriozum, bo tak to nie wygląda. Nigdy integracja państwa danego z Unią Europejską nie wyglądała tak, że dane państwo stawiało warunki Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz być częścią wspólnoty, to musisz po prostu wypełnić określone normy, zmiany prawne wprowadzić i tak dalej. No, Gruzini tutaj oczywiście próbują tworzyć własną jak gdyby rzeczywistość i prawną, ale też polityczną, ale to jest po prostu skierowane do społeczeństwa. W ten sposób oni chcą kupić głosy ludzi, którzy nie do końca orientują się, jak wygląda polityka gruzińskiego marzenia. I szczególnie te starsze osoby, które nie do końca są zorientowane w polityce, jak to nawet wynikało.
Narracja populistyczna, to znaczy, że my będziemy dyktować warunki, na jakich wejdziemy do Unii Europejskiej, ma tutaj bardzo podatny grunt. Ale jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Mówisz o tym, że dziś Gruzini raczej pogodzili się z obecnością Rosjan, ba, w jaki sposób zyskują na tym, gospodarka prężnie się rozwija. Co z Osetią Południową i Abchazją? Czy to są zabliźnione rany, biorąc pod uwagę wojnę gruzińsko-rosyjską z roku 2008? Czy przeszli do porządku dziennego i budują przyszłość europejską? Pogodzili się z tą stratą?
Ja myślę, że oczywiście, że się nie pogodzili. Tylko problem jest taki, czy oni są w stanie realnie zmienić ten stan, tak? Czy oni są w stanie przejąć kontrolę nad tymi terenami okupowanymi przez Federację Rosyjską. I wydaje mi się, że oni sami mają świadomość tego, że to jest nierealne. Co więcej, ten wątek pewnie jeszcze wróci w naszej rozmowie, ale kwestia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, kwestia agresji rosyjskiej na Ukrainę była jednym z kluczowych elementów kampanii wyborczej.
Po prostu, tej parlamentarnej, tak?
Tak. Tutaj ewidentnie obecne władze, bo tak można powiedzieć, bo one też wygrały te wybory, więc zapewne będą...
Od 2012 roku gruzińskie marzenie rozdaje karty na scenie politycznej.
Tak jest.
I mówisz o tym, że ukraińska karta była asem w talii.
Tak, myślę, że tutaj po prostu oni uświadomili sobie, że społeczeństwo gruzińskie boi się wojny. I tutaj też takich rozmów i z politologami gruzińskimi, i z zwykłymi mieszkańcami Tbilisi głównie, taki wniosek wypływał, że oni sugerowali, że w sytuacji, kiedy doszłoby do jakiejś eskalacji napięć z Rosją i Rosja by zdecydowała się na taki ruch jak z Ukrainą, czyli na atak na Gruzję, oni nie mają złudzeń, że po prostu będą sami. Że w tym momencie, w obecnych uwarunkowaniach międzynarodowych, nie ma szans na taki scenariusz, jaki miał miejsce w 2008 roku, że interwencja prezydenta USA czy prezydenta Francji jest w stanie zatrzymać armię rosyjską, która będzie szła na Tbilisi. Czyli oni mówią wprost, jeżeli by doszło do powtórzenia scenariusza ukraińskiego, to Gruzja będzie kontrolowana przez Rosję błyskawicznie, tym bardziej, że w ich opinii, mówię to o ekspertach gruzińskich, armia gruzińska jest w katastrofalnej sytuacji, czyli ona nie jest w stanie stanowić jakiejkolwiek bariery dla wojsk rosyjskich, które by błyskawicznie były w stanie kontrolować terytorium praktycznie całego państwa gruzińskiego. Więc ten strach przed wojną, i to można powiedzieć podsycany strach przed wojną, bo władza podsycała ten strach przed wojną. Jeżeli przeanalizujemy plakaty wyborcze na przykład z tej kampanii wyborczej, to 90% plakatów odnosiło się do wojny na Ukrainie. Czyli krótko mówiąc, to były takie plakaty bardzo, bardzo wymowne.
Patujące cierpieniem, z gliszczami?
Tak, z gliszczami przede wszystkim. Cierpienie może mniej. Czyli mamy na przykład cerkiew gruzińską, piękno wyremontowaną, nowoczesną, a z drugiej strony zniszczono cerkiew ukraińską. Mamy szkołę gruzińską wyremontowaną, nowoczesną, z drugiej strony zniszczono szkołę ukraińską. Mamy basen, salę gimnastyczną, dworzec autobusowy itd., itd. Czyli pokazywano zdjęcia z Ukrainy jako ostrzeżenie, że jeżeli do władzy dojdzie partia wojny, bo tak je określano też na plakatach wyborczych, to wtedy Gruzja pogrąży się w chaosie, w biedzie, w destabilizacji i to skończy się interwencją Federacji Rosyjskiej. To jest ta sama narracja, którą znamy z Rosji, z Białorusi między innymi, ale też częściowo z Ukrainy, bo taką narracją, no, ona była obecna między innymi właśnie w wypowiedziach Janukowycza.
Drodzy Państwo, mamy zatem zarysowaną sytuację, pewien kontekst, a do tego, co dokładnie wydarzyło się przed kilkoma dniami, co dzieje się na ulicach Tbilisi i innych gruzińskich miast, wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.